stronę długowieczności.
Dziś mamy 6 marca. Dwa dni temu obchodziliśmy, bo na pewno nie świętowaliśmy, Światowy Dzień Otyłości, Marku. To jest gigantyczny problem nie tylko w skali globalnej, ale także w skali naszego kraju. Zacznijmy w ten sposób.
No rzeczywiście, to nie jest powód do świętowania, raczej do głębokiej refleksji, takiej chyba cywilizacyjnej, dokąd zmierzamy i w jakim kierunku rozwija się współczesna cywilizacja i współczesny człowiek. To od razu mi się nasuwa na myśl taka rycina, która bardzo często podczas wykładów dotyczących chorób cywilizacyjnych się pojawia. Od człowieka pierwotnego do człowieka współczesnego, gdzie od momentu, kiedy chodziliśmy na czterech kończynach, teraz chodzimy na dwóch, ale to, co mamy z przodu, nas dociąża i zaczyna nas znowu przygniatać do tej ziemi.
Czasami mówi się, żartując, że tak naprawdę osoby z nadwagą to jest wyraz dobrobytu. Czas żarty odłożyć na bok.
No rzeczywiście to kulturowo, bo ja myślę, że wiesz, jeśli mówimy o otyłości, to jest to tak złożony problem i też zagadnienie i natury biologicznej, i natury ekonomicznej, i natury społecznej, że trudno o tym problemie mówić tylko i wyłącznie jednowymiarowo. I na pewno każdego z tych aspektów dzisiaj nie poruszymy, ale myślę, że warto uświadomić i rzucić kilkoma liczbami. Także Krzysztofie...
Właśnie to zrobię. Pozwól. Ponad 60% dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Ponad 20% zmaga się z otyłością, więc może najpierw wytłumacz nadwaga, otyłość, te różnice.
Oczywiście no klasyczna definicja związana z BMI, czyli ten Body Mass Index, coś co bardzo prosto wyliczamy, dzieląc naszą masę ciała przez wzrost w metrach do kwadratu, czyli jeśli masz 1,75 m, to jest 1,75 do kwadratu i to funkcjonuje w świecie medycznym. Oczywiście nie jest to idealny wskaźnik,
tak,
ale powiedzmy, że posługujemy się nim na co dzień i jest to taki uznany wskaźnik, czyli osoby nadwaga zaczyna się od BMI powyżej 25 do 30. Powyżej 30 to już jest BMI, powyżej 30 to już jest otyłość. Oczywiście no, możemy to polemizować, bo są osoby, które mają dużo tkanki mięśniowej, czyli są takim typem atletycznym, mogą mieć BMI powyżej 25, a na pewno nie powiemy o nich, że są osobami otyłymi. Jest wiele innych parametrów, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, czy dana osoba jest otyła. Są metody, które pozwalają nam na ocenę składu ciała. No to tak najbardziej dostępna jest metoda bioimpedancji, czyli oparta jest na, można powiedzieć, przepuszczalności niskoenergetycznego prądu przez nasz organizm. Różne tkanki mają różną przepuszczalność tego prądu, to różny opór, to pamiętamy z fizyki, z podstawówki.
Pamiętacie?
Pamiętamy.
Ja zawsze będę podkreślał, że profesor ma taki nawyk przekładania swojej wiedzy na ogół. Jestem typem humanistycznym, więc ja średnio pamiętam. Dobrze, mów.
No ale to okej, dobrze. No. Ja pewnie nie wszystkie lektury tak dobrze pamiętam jak ty z kolei. Natomiast wracając do tematu, rzeczywiście ta bioimpedancja na zasadzie oporu elektrycznego mierzy, analizuje skład naszego ciała, ale złotym standardem jest tak zwane niskodawkowe promieniowanie rentgenowskie. Są metody tak zwane densytometrie, które standardowo w medycynie są wykorzystywane do oceny ryzyka osteoporozy, czyli badają gęstość kości, ale mają także takie algorytmy, które pozwalają bardzo precyzyjnie, można powiedzieć super precyzyjnie nam przeanalizować skład naszego ciała. Warto to sobie zrobić, chociażby żeby dla osób trenujących, to jest jakby element, z którego ja korzystam pracując z moimi podopiecznymi. Natomiast wracając do otyłości, to są oczywiście te metody takie, gdzie wykorzystujemy urządzenia, ale mamy również algorytmy matematyczne, taki Body Roundness Index, czyli taki indeks okrągłości naszego ciała, który też pozwala na zasadzie prostych równań matematycznych już nas uświadomić, czy te zaokrąglenia są jeszcze fizjologiczne, czy już przechodzimy w ten stan patologiczny.
Ale ten gość ma wiedzę, zasłuchałem się, nie przez przypadek w tak młodym wieku ma tytuł profesora, proszę państwa. Wracamy do liczb. Jeżeli chodzi o osoby z nadmierną wagą w naszym kraju, to 70% z nich stanowią panowie, ponad 50 panie. Co tam jeszcze mógłbym dodać? Z prognoz dla Polski wynika, że w roku 2035 już ponad 35% dorosłych mężczyzn i ponad 25% dorosłych kobiet będzie chorych na otyłość. Szacuje się, że na leczenie już dziś, czy właściwie koszty związane z otyłością wydajemy, nasze państwo wydaje około 60 miliardów złotych. To są naprawdę porażające liczby. Marku, to ja powiedziałem o problemie otyłości w kraju, a liczby związane ze światem to?
No właśnie, tutaj ja się podeprę danymi Światowej Organizacji Zdrowia, która może teraz jest nacenzurowanym.
Ale to w pewnych kręgach.
W pewnych kręgach, ale rzeczywiście za oceanem jest nacenzurowany. Natomiast rzeczywiście w 2022 Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że jedna osoba na 8 dorosłych osób zmaga się z otyłością, czy jest chora na otyłość, bo tutaj już...
Używamy terminu choroba, bo to jest ciężka choroba.
Tak, i to jest też historycznie, to zostało uznane za chorobę już w latach 60., także...
Żadna nowa informacja.
I co ciekawe, w ostatnich 30 latach częstość występowania otyłości wśród dorosłych osób podwoiła się, ale mam gorsze dane. Wśród młodzieży, czyli osób poniżej 18 roku życia, nastąpił 4-krotny wzrost. I to są chyba najbardziej przerażające liczby, no bo musimy mieć świadomość, że im wcześniej ta otyłość występuje, tym konsekwencje zdrowotne w przyszłości, a co za tym idzie, oczywiście koszty społeczne, koszty ekonomiczne, koszty przede wszystkim, no dla mnie lekarze są najważniejsze, koszty zdrowotne, no będą zatrważające i my naprawdę stoimy u progu. Ja coraz częściej w literaturze obserwuję taką definicję, że my teraz mamy pandemię otyłości.
Też się spotkałem z tym terminem.
To już nie jest taki problem, który dotyczy Stanów Zjednoczonych, bo też swego czasu, jak obserwowałem dane epidemiologiczne ze Stanów Zjednoczonych, gdzie była taka duża nierównowaga pomiędzy wschodnim i zachodnim wybrzeżem, bo to wschodnie wybrzeże to jest ta część Stanów Zjednoczonych, gdzie zdecydowanie częściej występuje otyłość, ta otyłość jest zdecydowanie większa i to też zaraz popęci fajną anegdotę. Natomiast zachodnie wybrzeże, czyli San Francisco, tam gdzie nam się kojarzy słońce, palmy, Kalifornia, piękna pogoda, tam rzeczywiście ta otyłość, ten zdrowy styl życia jest czymś zdecydowanie częściej spotykanym.
Hollywood promieniuje, wiesz, na okolicy.
Tak, ale ja, słuchaj, pamiętam przez lata raz, że jeździłem do Stanów Zjednoczonych, realizując swoje projekty naukowe, ale pamiętam propos otyłości w swoją pierwszą wizytę, jak pojechałem na stypendium, po raz pierwszy wszedłem do szpitala na uniwersytecie, w którym byłem i zobaczyłem na korytarzu wózek do przewozu pacjentów. To jest bardzo ciekawe. Zobaczyłem ten wózek i mówię, wow, ci Amerykanie to rzeczywiście są bardzo cwani, bo mają wózki dwuosobowe. I dopiero potem, jak zobaczyłem na tym wózku pacjentkę...
O takich gabarytach,
no od razu zacząłem się z siebie śmiać, że no przecież, człowieku, jesteś w Stanach Zjednoczonych. I rzeczywiście, słuchaj, to, co mnie przeraziło podczas tego pobytu, to był ten zupełnie inny rodzaj otyłości, którego my nie mamy w Europie, ale...
Ale jesteśmy na dobrej drodze, gonimy, żeby go mieć.
Skutecznie, myślę, że skutecznie niestety gonimy. I pamiętam też rozmowę z jednym z moich mentorów, który był anestezjologiem i rozmawialiśmy sobie właśnie o tym problemie otyłości, o tym, jak lekarze sobie tam radzą, bo w naszym kraju ciągle ta masa ciała jest czasami dyskwalifikująca z operacji. Tam okazało się, że jakby chcieli kierować się tym czynnikiem, tym parametrem dyskwalifikacji, to okazywałoby się, że nie mieliby kogo operować de facto. Bardzo często. Że plany operacyjne by były przesuwane, bo tak wiele osób ma otyłość olbrzymią, czyli to BMI powyżej 40, czyli coś, co w Polsce też się spotyka coraz częściej. Zaraz do tego też wrócimy. Natomiast tam też problemem było to, że mieli stoły operacyjne, które się nazywały Herkules.
Nazwa stołu wiele tłumaczy.
Dokładnie. I okazało się, że pierwsza generacja stołów Herkules, wymyślona w latach 80., zaczęła szwankować, czyli po prostu załamywała się pod ciężarem pacjentów. Bo okazało się, że była stworzona do pacjentów do 180 kg, a zaczęli się zdarzać pacjenci w Stanach Zjednoczonych, którzy ważyli powyżej 180 kg. Czyli wyobraź sobie, że nagle przy gabarytach, które teraz masz w swoim wzroście, ważysz dodatkowo 100 kilo.
Nie chcę sobie tego wyobrażać.
No właśnie, ale zobacz, że to są sytuacje, które pewnie...
Ci, którzy trenują, czyli na przykład my, to chyba najłatwiej sobie wyobrazić, żeby założyć, czasami na pewno też miałeś okazję trenować z kamizelką z obciążeniem, czyli z reguły się zakłada taką 10-15-kilową, czyli musiałbym założyć 10 takich kamizelek. No nie wyobrażam sobie czegoś.
To raczej chyba byś ćwiczeń fizycznych nie wykonał.
Nie, dałbym radę, oczywiście.
No i to też właśnie zmierzam do tego, jaki to może być problem społeczny dla takich ludzi, no bo to wiadomo, że otyłość jakby generuje dodatkowe problemy w życiu codziennym.
To może przerwę na chwilkę, złap oddech, bo pewnie wiesz, że akurat nie Stany Zjednoczone są liderem, myśląc o przeliczeniu, przełożeniu na jednego mieszkańca, jeżeli chodzi o liczbę osób z otyłością czy nadwagą. Czy wiesz, jaki kraj jest liderem?
No, wiesz co, ja interesuję się tematem, także gdzieś tam mi to oczywiście świta, że to są kraje arabskie, bo tam rzeczywiście...
One, słuchaj, otwierają, wyobraź sobie, dopiero drugą dziesiątkę. Pierwsza dziesiątka to są same kraje wyspiarskie.
Chyba Samoa tam jest, prawda?
Jest wysoko. Natomiast liderem absolutnym jest Republika Nauru, najmniejsza republika na świecie. Tam 90% mieszkańców zmaga się z nadwagą. To jest takie państwo wyspiarskie na Pacyfiku, niedaleko równika. Piękne, piaszczyste plaże. Naprawdę super ciepła woda w Pacyfiku, a tam, słuchaj, 90% osób ma nadwagę. W pierwszej trójce tego zestawienia...
Przepraszam, to taka dygresja. Tak? Pewnie ryb nie jedzą na obiad.
To nie podejrzewam. Chyba zaniechali. W pierwszej trójce tego zestawienia znalazło się Palau, a na trzecim wyspy Cooka. Na dalszych miejscach w pierwszej dziesiątce są wyspy Marszala, Tuvalu, Niue, Kiribati, Tonga, Samoa wspomniane przez ciebie, oraz Mikronezja. We wszystkich tych krajach...
A masz procentowe dane? Jakie tam?
Tak, we wszystkich tych krajach odsetek osób mających nadwagę lub otyłych przekracza 75%. A propos tego, co powiedziałeś, rzeczywiście masz rację, jeżeli chodzi o kraje arabskie, bo już za moment w drugiej dziesiątce, tę drugą dziesiątkę otwierają Katar 73,4, Arabia Saudyjska 69,7. Na 15 miejscu dopiero Stany Zjednoczone, wyobraź sobie. A Wielka Brytania, myśląc o krajach europejskich, na miejscu 30. Dopiero to jest chyba pierwszy kraj europejski, 63,7% osób z nadwagą oraz otyłością. To tyle ode mnie. No i poproszę o krótki komentarz związany chyba z tymi krajami arabskimi, bo wspominałeś o takich wątkach kulturowych. To tam chyba to widać okiem nieuzbrojonym.
Wynika to chyba z takich trzech głównych aspektów. Oczywiście no, mówimy o aspektach kulturowych. Na pewno byłeś w krajach z Bliskiego Wschodu, to kojarzysz, że desery tam są, to jest czysty cukier.
Te kraje opływają miodem.
Miodem, dokładnie. Tak samo herbata to jest zawsze, ja nie słodzę napojów żadnych, bo najgorsze, co można zrobić, to pić cukier, czyli pić słodkie napoje. I kawa, herbata, ale soki, które przemysły, koncerny nam mówiły, że są zdrowe, to absolutnie pamiętasz, opowiadałem ci anegdotę, że w Stanach Zjednoczonych ten marketing wokół soku pomarańczowego oczywiście związany jest z tym, że z olbrzymich plantacji właśnie w rzeczonej Kalifornii, plantacji drzew pomarańczowych, no, które trzeba było coś z nimi zrobić. Klimat sprzyja rozwojowi tej gałęzi przemysłu akurat. No to spowodowało, że Amerykanie inwestowali również w bardzo skuteczny marketing, w tym są akurat mistrzami świata, myślę. I właśnie ten marketing produktów żywnościowych przyczynił się w dużej mierze do tego, że my zmagamy się teraz z tą pandemią otyłości.
Marku, na chwilkę ci przerwę i też poproszę cię o szybki komentarz, bo wspomniałem o tym miodzie, którym płyną kraje arabskie. Ja się spotykam wokół, krążą takie opinie wokół nas, że miód jest zdrowy. Proszę państwa, miód może ma elementy zdrowotne, natomiast miód to w głównej mierze cukier i tyle.
No wiesz, jak to jest. Też nie podejmujmy się konfliktowania z lobby pszczelarskim.
No, możemy za to słono zapłacić.
Pewno nie słodko. Na pewno nie słodko, zgadza się. Ale rzeczywiście, no wiesz, no to jakby wszystko, co w życiu w nadmiarze, nie może tylko i wyłącznie mieć dobroczynnych właściwości. Rzeczywiście, no jeśli popatrzymy sobie, że tam jest de facto cukier, jeśli spożywamy cukier w zbyt dużych ilościach, szczególnie chodzi tu o fruktozę, no to te konsekwencje zdrowotne i za chwilę do tej fruktozy ja będę chciał wrócić, pokazać na takich twardych liczbach, jak zmieniła się konsumpcja fruktozy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, bo naukowo uważa się, że jedną z przyczyn otyłości, bo Tak jak już wielokrotnie powiedziałem podczas dzisiejszej rozmowy, nie ma jednej przyczyny, nie ma jednej konsekwencji otyłości, ale na pewno jedną z przyczyn jest właśnie ten marketing i łatwy dostęp do wysoko przetworzonej żywności. Zobacz, co my mamy teraz na półkach. Oczywiście żywność jest tania, stosunkowo relatywnie jest tania do tego, co było jeszcze 20, 30 czy 40 lat temu. My nie mamy takiego porównania, ale w tym momencie są sklepy, gdzie naprawdę za niewielkie pieniądze jesteś w stanie kupić torbę zakupów i najczęściej ludzie kupują nadmiarowo, raczej kupują, właśnie to działają te mechanizmy, które my mamy wytworzone ewolucyjnie i są dowody naukowe na to, że są regiony mózgu, które odpowiadają za to, że my mamy w pamięci jakieś produkty żywnościowe, po które częściej sięgamy, które są wysokokaloryczne, a jest to wytłumaczone wszystko ewolucyjnie, że no, człowiek pierwotny chętnie sięgał po słodkie rzeczy, no bo to były wysokokaloryczne, szybka energia.
Poza tym był bardzo trudny dostęp do takich.
Dokładnie, był bardzo trudny dostęp do żywności produktów, tak. I jakby no, to są mechanizmy, które są mechanizmami ewolucyjnymi, z którymi współczesny człowiek nie potrafi sobie poradzić, no bo zupełnie zmieniło się w środowisko, w którym my żyjemy. No i trzecia rzecz, to też kulturowo wracając do krajów arabskich, no to aktywność fizyczna. No to nie są kraje, czy kojarzysz jakiekolwiek sporty zespołowe, czy w ogóle dyscypliny. No jako dziennikarz sportowy to doskonale, czy jesteś mi w stanie wymienić jakiegokolwiek sportowca takiego światowej klasy w dyscyplinie wytrzymałościowej.
Szukam w pamięci, wiesz co, jedyny taki topowy sportowiec, który przychodzi mi do głowy, to jest Nasser Al-Attiyah, ale on jest, jak wiesz, gwiazdą motorsportu. Katarczycy mają świetnego skoczka wzwyż, ale rzeczywiście, nie, no nie będę tutaj kusił się
no
na to.
No rzeczywiście, żeby... widzisz, no to jest tak,
po prostu, tak.
No jeśli mają kogoś światowej klasy, to najczęściej jest to kupiony zawodnik, który startuje w ich barwach po to, żeby... szejka zadowolić tym, że ma medal olimpijski czy medal mistrza świata, natomiast nie są to absolutnie osoby, które wyrosły w tej kulturze i które poświęciły swoją karierę jakiejś dyscyplinie sportowej. Z punktu widzenia medycznego, no bo bardzo mnie interesuje ten temat, jak środowisko na nas wpływa, no to przede wszystkim to, na co my musimy zwrócić uwagę, no to jest to, co wkładamy do koszyka, no bo to są te nasze wybory żywieniowe, to jest jedna z takich przyczyn otyłości, tego, że my z każdym rokiem przybieramy na wadze, no bo ta żywność ultra wysoko przetworzona, bo to tak się nazywa, czyli UPF, czyli Ultra Processed Food z angielskiego, to jest ta żywność, która znajduje się niestety na naszych stołach. My nawet nie mamy świadomości, ale to są najczęściej produkty, które są chemicznie w ogóle stworzone, bo to wiele tych substancji normalnie nie występuje i zostały wymyślone przez koncerny zajmujące się produkcją żywności, bo są to na pewno, po pierwsze, zwiększa się trwałość tych produktów, poprawia się smak, wykorzystywane są, no, to są całe sztaby naukowców. Ja byłem w laboratorium jednego z takich koncernów, nie będę wymieniał nazwy, gdzie widziałem laboratorium pracujące nad żywnością przyszłości. Czyli coś, czego jeszcze nie ma na naszych półkach. Już naukowcy pracują nad tym, co będzie za 10-20 lat na naszych półkach. Po jaki rodzaj żywności my będziemy chętniej sięgać. Czyli zobacz.
Czy to były niepokojące obserwacje? Od razu cię spytam. Czy wprost przeciwnie, będziemy zmierzali w stronę jednak zdrowszej żywności?
To będzie bardziej spersonalizowana żywność. No bo tak będzie ten marketing zmierzał. I też obserwujemy, że marketing zmierza w kierunku personalizacji. Ty chcesz się czuć wyjątkowo? Czy chcesz mieć poczucie, że ten produkt, który ty kupujesz, to jest zrobiony specjalnie dla ciebie?
Nie, nie, Marek. Ja się chcę czuć dobrze po tym, co zjem, także...
Ale ty mówisz ze swojej osobistej perspektywy. Natomiast, wiesz, no, świat marketingu zupełnie inaczej funkcjonuje. On,
no, oczywiście.
On nie jest ukierunkowany na takie osoby jak ty, tylko jest ukierunkowany na osoby, które chcą mieć ta ukuta definicja marki premium, prawda? No to jest, wiesz, kiedyś to nie było czegoś takiego jak marka premium. Nie zastanawialiśmy się, co jest marką premium, a co nie jest marką premium. Teraz jakby każdy aspiruje do tego, żeby używać produkty, czy kupować produkty marki premium, cokolwiek z każdej dziedziny, bo to tak naprawdę możemy od ubrań po samochody i...
Nie skończywszy na jedzeniu.
Skończywszy na jedzeniu, dokładnie. Są sklepy, gdzie masz rzeczywiście wyselekcjonowane produkty, które kosztują dużo drożej. Mhm. Pewnie są lepsze jakościowo, no ale to właśnie zawsze mam taki znak zapytania, czy na pewno one są lepsze jakościowo. Czy to nie jest tylko właśnie efekt tego marketingu, żebym ja się poczuł lepiej, że sięgam po zdrowe produkty. Ale dlaczego to jest tak ważne? No, okazuje się, że żywność wysoko przetworzona, ona ma niski indeks sytości. To oznacza, że nie pobudza odpowiednio hormonów kontrolujących apetyt, bo my mamy naszym organizmem, naszym apetytem zarządzają, ja już wspomniałem, że ośrodkowy układ nerwowy, ale również hormony. Mieliśmy...
GLP-1, tak?
No, brawo, no to
jestem,
widzisz, to jest GLP-1 jest jednym oczywiście.
Daje uczucie sytości, prawda?
Daje uczucie sytości i on jest wydzielany przez jelita w odpowiedzi na, na pokarm, który się dostaje do odpowiedniego odcinka jelita. No i to jest dalej szlak sygnałowy, który jest wysyłany do naszego mózgu, że oto jest pokarm, nie potrzebujemy go więcej przyjmować.
Czyli Marek, przepraszam, od razu cię zapytam, czyli wysoko przetworzone jedzenie nie daje tego uczucia sytości, używając pewnego skrótu myślowego?
No, zaburza wydzielanie tych, oczywiście to jest bardzo złożony proces, nie tak dawno.
Bo ale zaburza, a powiedz mi, czy
nie tak dawno, słuchaj, bo ja ci powiem, że 23 stycznia ukazał się doskonały artykuł w New England Journal of Medicine, czyli to jest takie najbardziej, jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism medycznych.
Biblia.
Biblia. Artykuł zatytułowany Fizjologia głodu. Ja, słuchaj, z wypiekami na twarzy przeczytałem ten artykuł, no bo to oczywiście po pierwsze pokazująca mechanizmy takie właśnie i hormonalne, i rolę układu nerwowego w kontroli głodu. I ten głód jest podzielony, czyli uczucie głodu, które my mamy, to jest taki klasyczny, fizjologiczny, to jest głód, który ma na celu zapewnienie hemostazy, czyli równowagi pomiędzy tymi kaloriami, które spalamy podczas aktywności codziennej, a tym, co dostarczamy z jedzeniem. No i to są oczywiście dokładnie to, co powiedzieliśmy, czyli ta grelina, czyli hormon, który pobudza ośrodek głodu, leptyna, która hamuje. Tych hormonów jest bardzo dużo. No właśnie wspomniany przez ciebie GLP-1. Mamy jeszcze inne hormony. Ja myślę, że nie masz takiej potrzeby, żebyśmy słuchaczy zamęczali tymi trudnymi nazwami, ale jest bardzo dużo takich hormonów poza insuliną, oczywiście, którą pewnie każdy słyszał, bo sama nasza tkanka tłuszczowa wydziela wiele hormonów, tak zwanych adipokin, które działają na ośrodkowy układ nerwowy i też na nasz organizm, powodując, że nadmiar kalorii to nie tylko no, nasza tkanka tłuszczowa, pewien limit magazynowania tłuszczów i jak przekroczymy tą barierę, no to co się dzieje? Zaczynają się nam otłuszczać organy wewnętrzne. Wątroba ulega stłuszczeniu.
To jest tak zwana otyłość trzewna?
Też bardzo ważne, bo to jest tłuszcz trzewny, to jest ten dużo gorszy, tego tłuszczu nie widać, ale to jest dużo gorszy tłuszcz. Dużej aktywności prozapalnej, czyli te wszystkie adipokiny, które wydziela ten tłuszcz, można powiedzieć, że to są takie toksyny, które aktywują nam układ odpornościowy, przede wszystkim monocyty, które potem przekształcają się w makrofagi. To wszystko razem tworzy taką samonapędzającą się machinę prozapalną. No już wielokrotnie mówiliśmy, że ta machina...
Pędzącą ku zagładzie de facto.
Pędzącą ku rozwojowi, słuchaj, prawie 200 problemów zdrowotnych. My mówimy tylko o czymś, bo kulturowo też odbieramy otyłość jako problem kosmetyczny, ale absolutnie to jest błędne rozumowanie, bo to jest gigantyczny problem jednak zdrowotny.
Marek, przepraszam, bo wiem, że szykuję się do kolejnego wątku. Czy twoim zdaniem producenci wysoko przetworzonej żywności celowo produkują ją w ten sposób, żeby zaburzać pracę tych hormonów, żeby zaburzać poczucie sytości? Można postawić taką tezę?
Słuchaj, no to jest taka teoria spiskowa.
Ale nie powiedziałeś nie.
Ale wiesz, no, jak ty byś produkował cokolwiek, gumki do spinania włosów podczas biegania, no to po pierwsze chciałbyś, żeby ludzie zapuszczali włosy, dwa to, żeby biegali, trzy używali twoich spinek, czyli robiłbyś, napędziłbyś taką machinę marketingową, zatrudniłbyś speców, tak, żeby...
Ładnie wybrnąłeś, już wszystko rozumiem. Możemy przechodzić dalej.
Okej, dobrze, dziękuję, że mi darowałeś, żeby mówić twarde tezy.
Wiem, o co chodzi.
Bo wiesz, ja tak staram się to wytłumaczyć w taki sposób, żeby rzeczywiście, no wiesz, to jest też tak, że te wysoko przetworzone produkty, bo to też się wiąże z tym, co chciałem powiedzieć, że my mamy drugi rodzaj głodu, tak zwany hedonistyczny. Czyli no wiadomo, że wszystko, co ci sprawia przyjemność, no chcesz tego więcej. I to mechanizm uzależnienia jest, można powiedzieć, chemicznie bardzo zbliżony, bo tym neurohormonem, czy neuropeptydem, który za to odpowiada, jest dopamina. To pewnie to tak, akurat wiesz. To akurat z podstawówki.
I od ciebie trochę.
Ale to jest tak, że cokolwiek robisz w życiu, co ci sprawia przyjemność, to są takie strzały dopaminy. Czy palisz papierosa, to jest wyrzut dopaminy. Czy uprawiasz seks, to jest wyrzut dopaminy. Ja pamiętam wykład jeden z fizjologii podczas moich studiów, jak profesor, jeden wykładowca właśnie tam ten przykład podał i mówił, że ten papieros to jest taki mikroorgazm, tak, wypalenie papierosu. Dobra, właśnie na tej samej zasadzie. No to jeden z moich kolegów podniósł rękę i spytał się, czy jak się wypali paczkę papierosów, to ma się taki duży orgazm, prawdziwy. No i pan profesor wybrnął też z tego i powiedział, że proszę spróbować.
W każdym razie nagradzamy się w ten sposób.
Tak, prawda? Ale i słuchaj, dokładnie ten sam mechanizm jest z tym ultra przetworzonym jedzeniem, że ono stymuluje wydzielanie dopaminy, co oczywiście powoduje kompulsywne jedzenie, że my częściej i chętniej sięgamy po to wysokie przetworzone jedzenie. No zobacz chipsy, no przecież to jest nic innego jak taki doskonały przykład no najgorszego rodzaju jedzenia, które sobie
wręcz może... mówiąc kolokwialnie, nieładnie syfu i tyle.
Tak, no ale to wiesz, tam nie ma, kompletnie nie ma nic zdrowego, ale to jest oblepione mieszanką jakichś substancji, które oczywiście jak weźmiesz to do ust, no to wydaje ci się, że to jest smaczne, ale no budujesz taki mechanizm, że chcesz po to sięgać dokładnie na tym samym zasadzie.
Na chwilkę, przepraszam, na sekundkę, mała dygresja a propos tego, o czym już mówiliśmy w przypadku miodu, to z chipsami jest podobnie, bo proszę nie dać się zwieść temu, że chipsy na przykład z ciecierzycy są zdrowe. Prawda, Marku? Ale to tylko być tak, tak, nie, i jedziemy dalej.
Ale słuchaj, to ultra przetworzone jedzenie też zaburza nam rytm dobowy, czyli zaburza sen. Powtarzamy przecież w naszych podcastach, że 7 godzin w sumie jest konieczne, bo okazuje się, że krótszy sen i zbyt długi sen również zwiększa ryzyko otyłości. I to jest jakby nie sama kaloryczność. Ale też, co ciekawe, jest takie badanie...
Jedzenie wysoko przetworzone, proszę
Jest takie
Państwa.
Badanie, które opublikowało się w 2019 roku w Cell Metabolism, czyli takiego bardzo dobrego czasopisma, kontrolowane badanie kliniczne, czyli no, jakościowo bardzo dobre. A wiesz, że ja dbam o jakość tych danych naukowych zawsze. Okazało się, że osoby spożywające dietę opartą na ultra przetworzonej żywności spożywały średnio 500 kalorii więcej dziennie. 500 kalorii. To sobie wyobraź, że ty nagle jesz codziennie 500 kalorii więcej. To by był...
Wiesz, no tak, przekładając to na tygodnie, miesiące, lata. No
dokładnie.
To jest zatrważające. Tak.
Zatrważające. Znowuż kolejna metaanaliza, czyli moje ulubione narzędzie
wielkie
statystyczne.
Badanie.
Tak, z 2022 roku z BMJ, też bardzo dobrego czasopisma. W tej metaanalizie wykazano zależność pomiędzy spożywaniem ultraprzetworzonej żywności a ryzykiem otyłości. Okazało się, że to ryzyko u osób, które w diecie mają tą wysoko przetworzoną żywność, ryzyko otyłości jest o ponad 30% wyższe. No i oczywiście o ponad 50% wyższe jest ryzyko zespołu metabolicznego, czyli to jest otyłość, naciśnienie tętnicze, zaburzenia...
Lipidów, tak?
Lipidów. Mhm. Czyli taka, można powiedzieć, triada. W dużym uproszczeniu już nie wchodzimy w kryteria zespołu metabolicznego, ale to widzisz, że my mamy twarde dane naukowe. No i wreszcie badania populacyjne ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Brazylii, no również jednoznacznie pokazały, że ta ultra przetworzona żywność, a to właśnie Stany Zjednoczone, myślę, że są przodownikiem, jeśli chodzi o tą ultra przetworzoną żywność, są najlepszym przykładem tego, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, że to nie jest tylko i wyłącznie wymysł naukowców.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.